biznesu. Do słuchania.
Dzień dobry. Nazywam się Miro Konkel, a to jest Puls Biznesu do słuchania. Temat pierwszowrześniowy. Jak zdrożała szkoła? Ten rok szkolny nie będzie łaskawy dla portfeli Kowalskich. Według badania Barometr Providenta rodzice wydadzą średnio na wyprawkę szkolną 800 zł, czyli dwa razy tyle co w minionym roku. A skąd wziąć pieniądze na korepetycje, kursy językowe, komunikację miejską lub internat? Z menedżerem Empiku poszukamy pomysłu na tańsze zakupy przed pierwszym dzwonkiem. Z przedstawicielką Caritasu porozmawiamy o tym, jak uczniów z mniej zamożnych rodzin wspomaga biznes. Liderka Instytutu Educare powie zaś o dyrektorach szkół, którzy efektywnie pozyskują fundusze i umieją nimi zarządzać. Zapraszam Państwa do słuchania.
Puls biznesu do słuchania.
Ile kosztuje wyprawka szkolna i dlaczego tak dużo? Któż lepiej może odpowiedzieć na to pytanie niż Karol Czupryński, dyrektor handlowy i członek zarządu firmy Empik?
Tak, ważne pytanie jak najbardziej i rzeczywiście robiliśmy w tym roku badanie dotyczące wyprawki szkolnej 23 i myślę, że kilka może ciekawych takich, czy według nas kluczowych tematów to mniej więcej połowa rodziców spodziewa się wydać na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł. Mniej więcej co trzeci rodzic przeznaczy na ten cel trochę więcej, od 500 do 700 zł. Natomiast 13% deklaruje, że zamknie te zakupy w kwocie do około 300. Co pewnie jest jeszcze ważniejsze w kontekście takim inflacyjno-rynkowym, to jest to, że ewidentnie widzimy, że 70% rodziców spodziewa się wydatków większych niż w ubiegłym roku.
Pytaliście respondentów nie tylko o to, ile są gotowi wydać na wyprawkę szkolną, ale też o opinię na temat cen.
W momencie, kiedy przeprowadzaliśmy to badanie, to był sam początek sezonu i ono dla nas było takie informacyjne, czego się możemy spodziewać i jak się przygotować na potencjalne oczekiwania klientów. Na pewno to, co wybrzmiało na tym etapie, to jest to, że pewnie większość rodziców spodziewała się wzrostu, tudzież obawiała się tego wzrostu wydatków. To pewnie jest dość naturalne w kontekście szerszo-rynkowej i to jest pewnie coś, co nas właśnie mocno pchnęło w stronę tego, żeby upewnić się, że zapewnimy tą możliwie najlepszą wartość, biorąc pod uwagę to, że większość rodziców spodziewa się tych wydatków na poziomie większym. Dzisiaj, jak robią zakupy w Empiku na przykład, to takie badanie z tego tygodnia, no większość jakby jest, powiedziałbym, pozytywnie zaskoczonych cenami, które widzi u nas. Takie badanie zrobiliśmy na blisko próbie 1000 klientów w tym tygodniu. Natomiast na pewno większość ma pewne obawy i stąd my też maksymalnie staramy się tą cenę też brać jako część naszego planu i komunikacji, ale też ustawiania asortymentu, ustawiania strategii cenowych.
Jakie produkty cieszą się największą popularnością?
Na pewno mamy tutaj takie, powiedzmy, dwie duże grupy, to znaczy produkty, które na pierwszym miejscu dość dużo ważą wartościowo, z racji tego, że to są, powiedzmy, produkty, które są z wyższych punktów cenowych, jak plecaki czy piórniki, więc to jest taka kategoria, która się wybija pod kątem skali wartościowej. Natomiast oczywiście sezon powrót do szkoły to też są przedmioty tańsze i drobniejsze i takie dwie dodatkowe kategorie, które są równie duże i jeszcze większe ilościowo, to są zeszyty i artykuły piśmiennicze, więc to są produkty, które są z kolei ilościowo kupowane najczęściej. To jest też oczywiście duża grupa produktów, które są związane z wyposażeniem pokoju na przykład, czy takich rzeczy uzupełniających jak elektronika typu czytniki, czy laptopy, czy telefony. Więc to jest też pewnie taka trzecia grupa produktów, które są może intuicyjnie nie zawsze jakby tak na froncie, jeśli chodzi o artykuły właśnie szkolne, no bo zawsze myślimy plecak, piórnik, zeszyt, ale również no, widzimy tutaj bardzo rosnącą popularność z naszej strony, jeśli chodzi o zakupy takich produktów uzupełniających z kategorii właśnie wyposażenie, z kategorii sport, elektronika.
Czym się kierują klienci? Promocjami, jakością oferty, modą?
Tutaj nie ma chyba jednego klucza, który pasowałby do wszystkich pewnie z perspektywy takich typowych kryteriów, takich najbardziej uniwersalnych, które pojawiają się najczęściej, no to na pewno jest to kwestia jakości, dostępności produktu i też jego ceny. Szczególnie pewnie ten trzeci aspekt jakby też wybrzmiewa w tym roku i stąd też trochę ewolucja naszego myślenia, jeśli chodzi o kwestie związane z asortymentem i strategią cenową. Na pewno część klientów też zwraca uwagę na same kwestie związane z designem, czy też temu, czy te rzeczy się klientom podobają, tak więc jakby też z naszej strony historycznie i również w tym roku stawiamy na nasze własne kolekcje, które wykorzystują najmodniejsze w danym sezonie motywy, które akurat od zeszłego roku systematycznie konsultujemy z dziećmi, więc tutaj prowadzimy badania właśnie wspólnie z dziećmi. W tym roku również jakby taką fazę za chwilę startujemy, gdzie będziemy już myśleć o tym, co za rok. W tym roku no zdecydowanie z takich rzeczy, jeżeli chodzi o motywy graficzne czy takie właśnie designerskie, no to widzimy dużo takich tematów jak pastele, motywy podróżnicze, kosmiczne i tak więc musimy pewnie wydzielić kilka takich kwestii. Dla części klientów to będzie w dalszym ciągu jakość i design, tak i tutaj to jest jakby na pewno ta sfera, którą Empik zawsze dostarczał czy zapewniał klientom i w dalszym ciągu na to stawiamy, ale na pewno też jest grupa, dla których znaczenie takiej wartości w relacji ceny do jakości też ma znaczenie.
Rodzice czy dzieciaki, kto najczęściej wybiera produkty?
To jest ciekawe. Myślę, że to, co widzimy, że często to jest to taka decyzja wiązana. To oczywiście taką osobą, która na koniec dnia no, podejmuje tą decyzję zakupową i wykłada tutaj gotówkę, jest oczywiście rodzic. Natomiast ewidentnie jest to kategoria, która jest mocno inspirowana, czy wprost mocno stymulowana przez dzieci. Te zakupy są właśnie robione wspólnie. Praktycznie blisko 80%, jak dobrze pamiętam, rodziców robi te zakupy wspólnie z dziećmi. Tylko 11% daje ten wybór całkowicie dziecku. Myślę, że też ciekawe, że wtedy widać, jak się uzupełniają te preferencje czy potrzeby, o które pan pytał. Dlatego, że jak pytamy rodziców, no to co dla nich się liczy, to jest jakość, cena, funkcjonalność, na którymś tam miejscu wygląd i tematy związane z bezpieczeństwem. No dla dzieci oczywiście to wygląda zupełnie inaczej. Jakby jest kwestia wyglądu, aktualnej mody, właśnie znani bohaterowie i postacie, które na tym są. Gdzieś tam na dalej, na kolejnym miejscu jest funkcjonalność. Tak więc myślę, że to jest taki styk dwóch żywiołów i dwóch światów. Natomiast myślę, że fajne jest to, że bardzo często te decyzje są robione wspólnie i gdzieś tam tutaj te dwie strony, czy też dwa pokolenia muszą ten punkt wspólny znaleźć.
Pewnie im starsi uczniowie, tym większa presja na modę, design, aktualne trendy.
No zdecydowanie tutaj też jest większa siła, czy też potencjał oddziaływania takiego wywierania powiedzmy wpływu na rodziców, więc to na pewno widać, aczkolwiek też myślę, że w niektórych przypadkach ci młodsi, z tego też jak obserwujemy w sklepach, też potrafią być dość skuteczni w swoich żądaniach, bo takim też zwyczajem, który my staramy się realizować, to jest to, że zarówno pracownicy działów takich komercyjnych, czy pracujących w cudzysłowie na co dzień w biurze, również staramy się systematycznie spędzać czas z klientami w sklepach, szczególnie w takim sezonie, jakim jest powrót do szkoły, żeby też móc popracować przy tak zwanej kasie. Mnie to czeka tak na początku września, mam taki swój zaplanowany etat, więc też możemy te rzeczy na żywo obserwować.
Jak najchętniej klienci kompletują wyprawkę stacjonarnie, online, hybrydowo?
Myślę, że ciekawe pytanie i tutaj widzimy taką dość dużą synergię czy uzupełnienie się tych kanałów, stąd też myślę, że już od tego roku zaczynamy widzieć, jak ta omnikanałowość, która jest taką bardzo ważną częścią naszej strategii, jak ma duże znaczenie, jak nam fajnie pracuje, dlatego że widzimy z jednej strony, że sklepy stacjonarne, gdzie najczęściej kupujemy przybory szkolne, artykuły piśmiennicze, zeszyty, to jest 65% tak naprawdę deklarowanych zakupów jest tam. Oczywiście w dalszym miejscu też są piórniki, podręczniki, plecaki, ale też powiedzmy w odpowiedniejszych proporcjach. Z drugiej strony w online to wygląda praktycznie na odwrót, to znaczy część klientów również kupuje i może kupić w naszej oferty, bo też takie produkty mamy dostępne na empik.com, natomiast w mniejszym stopniu są to właśnie takie typowe artykuły piśmiennicze czy szkolne. Więcej zakupów właśnie dotyczy takich rzeczy jak tornistry, plecaki, czy też wspominane wcześniej elementy jak wyposażenie pokoju ucznia, elektronika czy artykuły sportowe, które są też potrzebne. No i to myślę, że to widzimy, jak nam fajnie się to uzupełnia. Tak?
Czy może pan nam podrzucić jakiś sprawdzony patent na obniżenie kosztów wyprawki szkolnej?
Na pewno jest kwestia, tutaj nie będę pewnie odkrywczy, że kwestia skorzystania z obowiązujących promocji, których staramy się robić szczególnie pewnie w tym sezonie dość dużo. Idąc dalej, na pewno warto wykorzystywać też modele z darmową dostawą, więc też jakby jest to przy tej skali zamówień w większości przypadków to ma już też dość duże znaczenie, jeżeli chodzi o potencjalne oszczędności w momencie, kiedy właśnie łapiemy darmową dostawę czy do domu, czy do sklepu. Na pewno kolejnym punktem jest kwestia czasami inwestycji w produkt dobrej jakości, szczególnie na przykład w przypadku trwałych przedmiotów jak plecaki, to te zakupy nie występują co rok. Czyli w momencie, kiedy kupimy ten plecak lepszej jakości, no to spokojnie on jest w stanie wystarczyć wtedy na 2 sezony lub więcej, więc to też jest, myślę, że materialna oszczędność. No i myślę, że finalna rzecz jest taka, że warto robić te zakupy w miejscach, gdzie ten wybór jest możliwie szeroki. To oczywiście jakby jeden z elementów, na który my bardzo zwracamy uwagę Empik, żeby udostępnić klientom możliwie szeroki asortyment zarówno w sklepach i poszerzoną ofertę internetową, dlatego że w momencie, kiedy mamy do wyboru kilka tysięcy produktów, to w cudzysłowie każdy może znaleźć coś dla siebie. Więc no myślę, że im szerszy wybór, tym też klientowi jest wtedy łatwiej dobrać coś dla siebie i stąd też w naszych działaniach staramy się zapewnić możliwie najszerszy wybór, a to bardzo często też pomaga klientom w takiej optymalizacji koszyka.
Tysiące produktów na każdy gust i na każdą kieszeń. Przepis na zadowolenie z wyprawki szkolnej zdradził nam Karol Czupryński, dyrektor handlowy i członek zarządu Empiku. A swoją drogą to chyba świetny pomysł, że wyższa kadra menedżerska odwiedza swoje placówki, salony, by na kasie porozmawiać z klientami i poznać ich prawdziwe potrzeby.
Tak staramy się to złapać.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, udanych zakupów i do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
Puls biznesu do słuchania.
Wyprawka szkolna. Podczas gdy u jednych te dwa słowa wywołują ekscytację, u innych wzbudzają stres. O tym, jak biznes może pomagać rodzicom i dzieciom przed pierwszym dzwonkiem, opowie Maja Winiarska-Czajkowska, specjalistka do spraw współpracy z partnerami w Caritas Polska.
Co do ekscytacji, no na pewno, bo ja sama pamiętam, jak to było przyjemnie iść z rodzicami do sklepu i kupić sobie. Ja wybierałam, mama płaciła, ale właśnie te nowe zeszyty, zapach zeszytów, nowych kredek, nowy piórnik, coś innego, kolorowego, fajnego, co będę mogła za chwilę pokazać też w szkole. Więc to jest ekscytacja, jeżeli mamy taką możliwość. Stres się pojawia wtedy, gdy takiej możliwości finansowej w domu nie ma. I wyjście do sklepu tak naprawdę wiąże się z tym, że rodzic powie, wiesz, ale to weź te tańsze kredki, ale przecież dziecku podobają się tamte. I trudne są to rozmowy, więc też dobrze w momencie, gdy można też sobie pozwolić na tańszy odpowiednik zakupu. A co z tymi rodzicami, które nie mogą sobie na takie coś nawet pozwolić? To są gdzieś kredki zbierane i zastanawiają się, skąd wziąć na zeszyty i na plecak, bo już trzeba, bo poprzedni się przedarł. Wiadomo, że dzieci z tymi plecakami no, różne rzeczy wyczyniają, więc te plecaki nie zawsze mają wytrzymałość 8 lat szkoły podstawowej. W związku z czym no, jako Caritas Polska pomagamy już od 15 lat, jeżeli chodzi o wyprawki szkolne i tak jak teraz rozmawiamy na ten temat, bo zbliża się wrzesień, no właśnie też jesteśmy w trakcie akcji Tornister pełen uśmiechów, gdzie przekazujemy dzieciom z niezamożnych rodzin wyprawki szkolne, czyli tornister, w środku zeszyty, kredki, zestaw cyrkli, bloki rysunkowe, wszystko to, co tak naprawdę też kupujemy my w domach do plecaków naszych dzieci. 15 lat już to robimy, 210 tysięcy plecaków już przekazaliśmy przez te wszystkie lata, a w tym roku 15 tysięcy plecaków będziemy przekazywać. Więc jest to duża akcja, która też pokazuje, że pomimo tego, że wydaje nam się, że stopa życiowa w Polsce wzrasta, to wcale nie obniżyła się liczba rodzin, która tych plecaków potrzebuje po to, żeby dzieci do szkoły mogły pójść, że miały też ten uśmiech na twarzy, stąd ta nazwa, tornister pełen uśmiechów. Że mają ten uśmiech, wyciągając te rzeczy na ławkę i że ja też mam fajne rzeczy, które mogę pokazać.
Na szczęście można liczyć na biznes. Ile firm angażuje się w pomaganie dzieciom i jaka motywacja przyświeca darczyńcom?
Firm jest bardzo dużo, które się włączają i w tą akcję, i we wszystkie inne, które prowadzi Caritas. Mamy bardzo dużą bazę danych, jeżeli chodzi o biznes. I oczywiście przypominamy się też, że słuchajcie, no robimy teraz akcję z tornistrem. I jakie to firmy się zgłaszają? No, po pierwsze, typowo polskie firmy, tu utworzone i tu działające na naszym rynku, ale też oddziały międzynarodowych korporacji. I zauważyłam taką prawidłowość, że jeżeli chodzi o firmy, które mają działy CSR, czyli tam społeczną odpowiedzialność biznesu, to tutaj Tornister jest jednym z projektów, dlatego że no, tu jest kwestia przekazywania środków na realizację przez nas tego projektu, a w przypadku firm posiadających dział CSR jest też rozmowa o innych projektach, które na przykład są bardziej rozbudowane, więc ten Tornister jest traktowany przez te duże korporacje jako mniejszy projekt, ale też zgłaszają się do nas firmy, które takiego działu CSR nie posiadają, ale czują chęć w sobie pomagania, podzielenia się tym dobrem i tymi środkami, które skomasowały właśnie z osobami, które takich umiejętności nie posiadają i nie mając tego działu CSR-owego, z chęcią włączają się w ten projekt, bo nie mogą z nami rozwinąć innego, ale ten jak najbardziej chętnie wspierają.
Z różnych badań wynika, że zwłaszcza mniejsze firmy rzadziej uczestniczą w akcjach CSR, ale nie dlatego, że nie chcą, lecz z powodu braku wiedzy na temat skutecznych działań społecznych.
Mogę potwierdzić, ponieważ często zachęcam właśnie firmy, które nie wiedzą, że mogą z nami pewne projekty też omawiać. My zachęcamy zawsze, przyjdźcie do nas, porozmawiajcie o tym, jakby wy widzicie pomaganie i na pewno znajdziemy wspólny punkt, gdzie możemy coś rozwinąć, co już mamy, albo pomyśleć o czymś, co jest bliskie wam. Caritas działa w tak wielu przestrzeniach i płaszczyznach, przecież my mamy pod swoją opieką i domy dziecka, i świetlice środowiskowe, i domy samotnej matki, i centra migrantów i uchodźców, i misje zagraniczne w Jemenie i w Libanie, więc jest gdzie skrzydła pomocowe rozwinąć z nami i rozumiemy, jak firma ma tą chęć, ale nie wie jak. No to wtedy zawsze zapraszam na kawę, porozmawiajmy o tym, na pewno razem coś wymyślimy i znajdziemy ten punkt wspólny. Więc polskie firmy, te, które tak jak wspomniałam na początku, nie mają działu CSR, to tu jest tylko to serce na dłoni, że chcemy pomóc, ale wie pani, nie wiemy jak. No to wtedy zapraszam na kawę, a działy CSR już takie w dużych korporacjach, to tam już bardzo krótko trwa ta rozmowa, bo wiemy, na czym to polega. Zapraszamy do wolontariatu pracowniczego, bo takie możliwości u nas są. Zapraszamy do współfinansowania pewnych projektów, utworzenia ich, tak jak wspomniałam wcześniej. Pomagamy też małym firmom, ale dużym korporacjom, które już wiedzą, że to jest istotne, w przygotowywaniu materiałów medialnych, które są potem o tym wydarzeniu albo o tej akcji, w której razem bierzemy udział. Więc firmy, które nie mają z tym styczności jeszcze, też mogą od nas uzyskać i po pierwsze poprowadzenie takie, jak to zrobić, żeby zacząć, i po drugie potem też materiał, w którym opowiemy, co zrobiliśmy wspólnie dobrego.
Akcja z tornistrami to jedno, ale przecież Caritas Polska przez cały rok prowadzi różne działania na rzecz dzieci i młodzieży. Proszę wskazać te najważniejsze.
No to jak już zaczęliśmy od tornistra, czyli elementu szkolnego i edukacji, to mamy program stypendialny Skrzydła, w którym wspieramy stypendium socjalnym dzieci z ubogich rodzin. Program Dwa Talenty, też stypendialny dla dzieci uzdolnionych. Wakacyjną akcję Caritas, gdzie już w tym roku 16 tysięcy dzieci wyjechało na kolonie dofinansowywane przez Caritas. Więc to są takie główne akcje, jeżeli chodzi o dzieci. Również domy dziecka, tu zapraszamy do współpracy. W świetlicach środowiskowych i na koloniach przeprowadzamy Akademię Caritas, czyli taki program psychologiczny, pedagogiczny, zintegrowany, gdzie wzmacniamy poczucie własnej wartości, tym bardziej nasze rozeznanie po pandemii pokazało, że jest to bardzo istotne, więc tutaj wspieramy dzieciaki, żeby też umiały znowu wyjść do siebie nawzajem i dobrze czuć się w grupie po tym rozbiciu na atomy podczas pandemii, więc tutaj dużo żeśmy na ten temat działali. I dzieci mamy też w domach samotnej matki, teraz z jednym z partnerów biznesowych właśnie rozpoczynamy duży program dla nich i 2 września pierwszy taki event rozpoczynający odbędzie się w Zielonce. Proszę śledzić naszą stronę, będziemy o tym szeroko pisać. No i Centra Migrantów i Uchodźców, więc tak jak wspomniałam, zakres pomocowy całoroczny jest bardzo duży i pewne elementy można rozkładać w czasie po to, żeby sukcesywnie móc i tym naszym beneficjentom wspólnie pomagać, ale też popatrzeć, jak to jest z punktu widzenia firmy, który czas do pomagania jest dla naszego partnera biznesowego najlepszy. Więc tak jak tu prezentuję, jesteśmy dosyć elastyczni na potrzeby naszego partnera.
Potrzeb i różnych form pomagania nie brakuje. Z drugiej strony nadmiar wyboru może paraliżować firmy, zwłaszcza gdy nie mają działu CSR?
To zacznę od firm, które mają dział CSR. To, że powiedziałam, że czasami szybciej się pewne rzeczy omawia, tak, bo koniec końców już kilka akcji mają przepracowanych za sobą, ale bardzo często, proszę mi wierzyć, zaczyna się ta rozmowa od tego, pani Maju, taki telefon, pani Maju, mamy nowe cele budżetowe, musimy, nie wiem, zwiększyć ilość zaangażowanych osób, wolontariat pracowniczych, nie mam pomysłu ratunku. Ja mówię, to zapraszam na kawę, coś wymyślimy razem, zrobimy ten cel, nie będzie tak źle, jak wygląda w tej chwili na papierze po otrzymaniu budżetu. A że sama kiedyś pracowałam w korporacji, to wiem, jak to jest, jak ten budżet i założenia celów na następny rok się dostaje z centrali, potem jest westchnięcie, jak to zrealizować. Więc też w tym pomagamy. A jeżeli chodzi o te mniejsze firmy, albo też duże, ale nie mające jeszcze działu CSR, zgłasza się na przykład do nas dział promocji, że gdzieś widzieliby siebie w przestrzeni i czy mogą tu razem z nami coś przeprowadzić. Zdarza się, że z jeszcze mniejszych firm zgłaszają się właściciele i pytają, czy jest taka możliwość współpracy, bo nigdy tego nie robiliśmy, nie wiemy, jak od czego zacząć, czy mogą nas państwo poprowadzić. Więc z tych firm bez działów CSR to albo dział promocji i marketingu się odzywa, albo bezpośrednio właściciele, w zależności od skali tej firmy.
A dlaczego warto pomagać z Caritas Polska?
Dlatego, że to jest największa organizacja pomocowa w Polsce. Jesteśmy w każdym zakątku tego kraju i jeszcze, tak jak wspomniałam, dwie misje mamy zagraniczne. Jesteśmy w 44 diecezjach w Polsce, więc tak jak sama skala mówi, że skoro jest choćby prawie 100 świetlic środowiskowych, to naprawdę musimy być prawie wszędzie. Jest to też marka rozpoznawalna, gdzie logotyp Caritas i nazwa, jak się ją słyszy, Caritas, jest szerokim echem odbierana wśród naszych darczyńców, więc współpracując z nami, współpracuje się z dużą marką, ugruntowaną już w Polsce i każdy kojarzy pomoc Caritas z osobami niezamożnymi. Owszem, też pokutuje taki obraz, że Caritas to zupki dla osób, które potrzebują posiłku i rozdawanie odzieży i żywności. Tak, te akcje cały czas prowadzimy, no ale oprócz tego, tak jak dzisiaj wspomnieliśmy, pomoc dla dzieci w szerokim parasolowym programie Caritas Dzieciom, pomoc dla osób w kryzysie bezdomności, trochę ciepła dla bezdomnego, to zimą w szczególności działamy, no i jeszcze pomoc dla osób, które za chwilę mogą się tam znaleźć, czyli taki program Damy Radę, taki tutorski, wyprowadzający te osoby z tego miejsca. Tutaj ukłon dla prowadzącego Janusza Sukiennika, który naprawdę robi to z sercem i oddaniem. I programy o niemarnowaniu żywności. I spiżarnia Caritas, gdzie można się zgłosić po żywność. No, cały szereg programów pomocowych, żywnościowych, stypendialnych, finansowych, więc jest co znaleźć, co koresponduje z działalnością danego podmiotu gospodarczego. Więc dlatego warto przyjść do Caritas.
A jak zachęciłaby pani naszych słuchaczy do pomagania konkretnie dzieciom i młodzieży?
Ponieważ to jest przyszłość każdego kraju. Jeżeli dajemy dzieciom szansę wyrównać poziom edukacji, to powodujemy, że w tym kraju będzie więcej wykształconych osób. Osób, które będą miały szansę na godne życie, na znalezienie pracy, która też spowoduje w przyszłości, że będą mogły się same utrzymać. Więc to dobro, które teraz przekażemy dzieciom, wyrównując szanse edukacyjne, tak naprawdę do nas wszystkich potem wraca. Więc też z tego względu warto wszystkim dookoła pomagać.
Biznes kojarzy się nam z bezpardonową walką, dążeniem do zysku za wszelką cenę, a tu proszę, biznes ma też inną, dobrą, ludzką twarz.
Tak, bo my mówimy w Caritasie, że dobra jest więcej, więc warto się też nim podzielić.
Zaczyna się rok szkolny, to dobry moment, aby dobrem podzielić się z dziećmi i młodzieżą, którzy są przyszłością narodu. Mówi Maja Winiarska-Czajkowska, specjalistka do spraw współpracy z partnerami w Caritas Polska. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję państwu za uwagę.
Puls biznesu do słuchania.
Planowanie budżetu, inwestycje, koszty pracownicze, szkoła czy firma, pewne procesy biznesowe i finansowe są takie same. Czy dyrektorzy placówek oświatowych mają kompetencje, by zarządzać pieniędzmi? Z tym pytaniem zmierzy się Elżbieta Wagner, dyrektor Instytutu Edukacji Spersonalizowanej Edukare.
początkowo ich nie mają, obejmując to stanowisko, no to bardzo szybko muszą te kompetencje nabyć, dlatego że ta strona finansowa prowadzenia placówek, czy to szkół, czy przedszkoli, jest bardzo istotna. Więc dyrektorzy muszą się nauczyć zarządzać finansami. Trochę inaczej to wygląda w placówkach publicznych, gdzie budżet, kwestia finansów jest regulowana przepisami i dyrektor może nie ma bardzo dużego wpływu na to, jakim budżetem dysponuje, jednak zawsze im lepiej potrafi tym budżetem zarządzić i lepiej szukać różnych możliwości wydatkowania pieniędzy, szukać jakichś rozwiązań, które przysporzą mu dodatkowych środków finansowych, tym lepiej to zarządzanie placówką wygląda. Natomiast w niepublicznych placówkach to jest troszeczkę inaczej, natomiast w edukacji zawsze pieniędzy brakuje.
Prowadzenie szkoły to misja, a jednocześnie uważa pani, że szkołę należy prowadzić tak, jakby to była na przykład firma produkcyjna albo franczyza Żabki. Skąd takie przekonanie?
Przede wszystkim stąd, że szkoła to jest zespół ludzi. Przynajmniej tak powinna funkcjonować dobra szkoła, czyli wszyscy nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły powinni tworzyć zgrany zespół, który realizuje wspólne cele. I to upodabnia taką placówkę do firmy. No, specyfika szkoły jest oczywiście inna. To jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo zmian, gdzie dzieje się bardzo dużo i te wszystkie działania, które są podejmowane przez nauczycieli, przez dyrekcję, one są skierowane na uczniów, czyli tutaj podmiotem zawsze jest człowiek, osoba.
I tutaj powinny się ujawnić również umiejętności miękkie dyrektora, związane z przywództwem, komunikacją, budową zespołu.
Tak, no oczywiście, żeby te cele, które placówka przyjmuje, żeby je realizować, potrzebna jest praca zespołowa, więc potrzebna jest też odpowiednia motywacja osób, które na rzecz tych celów na co dzień pracują, więc tutaj taka zręczność zarządzania zespołami, zarządzania jakością, tak jak w firmie, jest bardzo potrzebna.
Tyle, że nikt się nie rodzi dyrektorem szkoły czy dyrektorem finansowym, jak i gdzie pozyskać kompetencje, by stać się taką osobą.
W tej chwili na rynku pojawia się bardzo wiele możliwości kształcenia dla dyrektorów placówek. To są wszelkiego rodzaju kursy przywództwa, dlatego że już od wielu lat wiadomo, że przywództwo w edukacji jest niezbędne, dlatego że kiedy dyrektor jest liderem, kiedy zespół nauczycieli podąża za nim, wtedy taka placówka jest coraz lepsza. Te kompetencje przywódcze można nabyć, biorąc udział w różnego rodzaju kursach dla dyrektorów i coraz częściej wśród osób prowadzących takie kursy bądź mentoring dla dyrektorów są właśnie ludzie z biznesu. Okazuje się, że synergia edukacji z biznesem daje zarówno edukacji, jak i biznesowi bardzo dużo korzyści.
I mówi to pani na podstawie własnego doświadczenia, bo miała okazję wziąć udział w takim projekcie.
Miałam okazję uczestniczyć. W tej chwili Instytut Educare w jakiejś części też jest autorem takiego kursu. To jest program dla dyrektorów, który jest finansowany przez Fundację TDJ z Katowic. I koncepcja tego programu jest właśnie taka, że dyrektorzy, poza tym, że się dzielą swoim doświadczeniem, wymieniają się między sobą dobrymi praktykami, to mają właśnie mentoring, który jest prowadzony przez osoby z biznesu, przez prezesów zarządów bądź dyrektorów i często to są osoby, które chcą się swoim doświadczeniem podzielić. Są przekonane, że to ich doświadczenie z własnej kariery biznesowej może się przydać dyrektorom szkół. I to jest oczywiście wszystko na zasadzie wolontariatu, ale chcą się tym dzielić i chcą być mentorami, a z kolei dyrektorzy bardzo tego potrzebują i korzystają z niego. W ramach tego programu odbył się taki krótki, 3-dniowy kurs rozwijania właśnie kompetencji przywódczych w JSE Business School, gdzie też dyrektorzy rozwiązywali pewne sytuacje metodą case study, ale właśnie sytuacje rodem z biznesu. Głównie dotyczyło to zarządzania zespołami i w ogóle organizacji przedsiębiorstwa, co też okazuje się, że jest w szkole bardzo, bardzo przydatne.
Takie kursy i szkolenia są, jak mniemam, okazją, by dyrektorzy szkół wyszli ze swojej szkolnej bańki i spojrzeli na edukację również w kontekście gospodarki, rynku pracy i finansów. W rezultacie mogą przybliżyć uczniom realia dorosłego życia.
Z całą pewnością tak. takie programy, takie kursy są okazją właśnie do tego, żeby rozmawiać z pracodawcami o tym, jakie kompetencje na rynku pracy są najbardziej potrzebne, albo czego brakuje absolwentom. No, okazuje się, że to często jest brak umiejętności współpracy, czy właśnie pracy zespołowej, czy rozwiązywania problemów. I tutaj dyrektorzy mogą się inspirować i tę inspirację później przekładać na to, co się dzieje w szkole. A szkoła funkcjonuje dobrze tylko wtedy, kiedy tworzy pewnego rodzaju ekosystem, kiedy sposób zarządzania placówką przekłada się bezpośrednio na sposób edukowania, wychowywania dzieci. Im bardziej świadomy dyrektor, bardziej ma rozwinięte te wszystkie kompetencje przywódcze, ale też świadomość zmian, jakie następują na rynku pracy, jakie w ogóle następują w tej chwili w naszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, no tym lepiej organizuje proces edukacji.
Czyli edukacja i pieniądze oraz edukacja, rynek pracy, biznes, przywództwo, to wcale nie muszą być światy równoległe lub stojące w opozycji do siebie.
No właśnie myślę, że tak, i że jest coraz więcej takich dyrektorów szkół, którzy chcą to zmieniać, którzy przede wszystkim interesują się tym, w jakim otoczeniu biznesowym znajdzie się absolwent ich placówki po ukończeniu szkoły. I też chcą jak najlepiej przygotować uczniów do tego, żeby właśnie się na tym rynku pracy dobrze odnaleźli, ale też żeby byli wyposażeni w te kompetencje, które zarówno są potrzebne na rynku pracy, ale też pomagają im samym we własnym rozwoju i w prowadzeniu udanego, szczęśliwego życia, bo to też się wszystko razem łączy.
Im lepsza edukacja, także pod względem finansowym, tym lepsze, bardziej dostatnie i spełnione życie absolwentów. Co do tego nie ma wątpliwości Elżbieta Wagner, dyrektor Instytutu Edukacji Spersonalizowanej Edukare. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Puls biznesu do słuchania.
Szkoła drożeje i może się wydawać, że dla niektórych dzieci nie ma miejsca w pędzącym pociągu edukacji. Nie wolno do tego dopuścić. Złóżmy się na bilet, jeżeli jakichś rodziców na niego nie stać. Leży to w interesie nas wszystkich, biznesu, społeczeństwa i państwa. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na Puls Biznesu do słuchania za tydzień.
Puls Biznesu do słuchania.